Ja nazywam się Aleksander Wierzejski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Południe minęło. Temat wydarzeń na dzisiaj Państwo na pewno znacie. To, co dzieje się w polityce, czyli kampania wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy, czyli to, co dzieje się w energetyce, czyli Morzejki, czyli nowe perspektywy dla Polski w kontekście oferty amerykańskiej, $1 miliard na rozbudowę infrastruktury energetycznej w krajach Trójmorza. Chorwacja stwierdziła, że pan prezydent Chorwacji nowy stwierdził, że to takie na waciki, na kawę, to w ogóle nie są poważne pieniądze. W Polsce widziane jest to zupełnie inaczej. Rozmawialiśmy o tym w poranku dzisiaj w Radiu Wnet, ale teraz zapytamy pana profesora Bogdana Szafrańskiego z Polonia Instytut. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
Ja to odczytuję w ten sposób. Stany Zjednoczone czynią ofertę wobec krajów Trójmorza. Mówią, współpracujcie z nami, nawet wam pomożemy, byście od nas te surowce energetyczne odbierali, byście co ustawia stolik w ten sposób, że są ci, którzy są by było jak było. Czyli byśmy byli taką strefą eksploatacji gospodarczej ze strony Zachodu i energetycznej ze strony Rosji. I druga oferta, żebyśmy się mogli z tych szczęk czy obcęgów wyrwać. Czy pan tą ofertę Mike'a Pompeo widzi podobnie?
Tak, to oczywiście jak się spojrzy na kwotę tą początkową, $1 miliard dla tego regionu, to może nie jest dużo, ale jest to pierwsza kwota zaoferowana i to wydaje się, że będzie na bardzo łagodnych warunkach i być może nawet wręcz swego rodzaju darowizna tutaj dla nas. Także to jest dopiero początek i zresztą z tego, co można było wyczytać z pierwszych anonsów o tej ofercie, są to pieniądze ze strony rządu amerykańskiego, ale rząd amerykański liczy, że kilkakrotnie więcej będzie pieniędzy ze źródeł prywatnych. Także prawdopodobnie całkowita związana z tym kwotą inwestycja tutaj może $5 miliardów ta kwota będzie wynosić, a może nawet więcej.
Ta oferta jest skierowana do Polski i naszych krajów. Mamy kilka ofert geopolitycznych. Teraz są wybory, więc przedstawiciele, zwolennicy różnych z tych stron odzywają się w polityce. Mamy ofertę rosyjską, wielkie mocarstwo, wielki kraj, który mógłby kupować polskie produkty, ale jakoś nie kupuje. Od 20 ponad lat zdecydował, że polskie towary nie będą wjeżdżać, ale oczywiście Polska kupuje od Rosjan na zasadach monopolistycznych surowce energetyczne. Druga oferta, mieliśmy niedawno wizytę pana prezydenta z Francji, który oferował nam współpracę nuklearną, parasol, nawet jak to zostało określone, atomowy Francji nad Polską. To jest ta sama oferta, którą mają wobec nas Niemcy, czy też Niemcy mają teraz swoje kłopoty i żadnych ofert nie będą zgłaszać. No i wreszcie są też tacy, którzy głośno mówią, że trzeba spojrzeć na Chiny, bo to jest poważne państwo i poważny konkurent wobec Stanów Zjednoczonych. Jak będziemy teraz zbyt blisko ze Stanami, to Chiny mogą się zdenerwować. Może się to nie podobać w Pekinie. A pan jaką ofertę by wybrał?
No, dla mnie jednak oferta amerykańska z jednej strony jest najbardziej wiarygodna, a z drugiej najbardziej dla nas korzystna. Bo to jest nie tylko oferta gospodarcza, ale też zapewnienie bezpieczeństwa nam. Wprawdzie Francuzi też oferują pewne projekty w tej dziedzinie, natomiast wypowiedzi prezydenta Macrona w stosunku do Polski, jego stosunek do nas i można powiedzieć do Rosji jednak jest taki, że dla niego ważniejsza jest Rosja, wydaje się, niż Polska, więc ta oferta francuska, no dobrze, że się pojawiła na arenie europejskiej, natomiast trudno powiedzieć, żeby ona w jakiś sposób przebijała to, co możemy uzyskać w sojuszu transatlantyckim ze Stanami Zjednoczonymi. Wracając do Rosji, to oczywiście Rosja kontraktami długoterminowymi trzymała w szachu zarówno Polskę, jak i inne kraje, ale to odchodzi już do historii. Także mamy teraz wybór zarówno surowce z szelfu norweskiego, mamy możliwość importu ze Stanów Zjednoczonych taniego gazu łupkowego i prawdopodobnie też będziemy mogli importować ropę z tego kierunku. No i oczywiście możemy z krajów arabskich. Także Rosja nagle jest postawiona przed dylematem, że musi konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, musi konkurować ceną. To spowoduje no, dość znaczny spadek przychodów Rosji, no, bo będzie prawdopodobnie zmuszona do obniżki cen i oferowania innym krajom, w tym Polsce, ewentualnie dużo taniej swoich surowców. Ciekawym oczywiście też jest, ciekawym kierunkiem są Chiny, natomiast przy problemach, jakie w tym roku się pojawiły, to wydaje się, że gospodarka chińska i cały pomysł ekspansji gospodarczej w stronę Azji, Europy, Afryki będzie dużym kłopotem. Muszą się zająć swoimi problemami wewnętrznymi, w tym gospodarczymi. Nie wiemy jeszcze, jak rozwinie się, jak zakończy się epidemia koronawirusa. Także cały ten pomysł jedwabnego szlaku puszczenia handlu przez Euroazję w naszym kierunku, od strony ekonomicznej jest to projekt póki co wątpliwy i można powiedzieć, że Amerykanom ten projekt specjalnie się nie podoba, dlatego między innymi wspierają projekt Trójmorza, który zamiast tego tradycyjnego kierunku wschód-zachód, kiedy to się przetaczały i towary, i wojska przez nasz kraj, kierunek północ-południe, aby zintegrować nas i z bałkańskimi krajami, i z krajami bałtyckimi, no i dalej ze Skandynawią, to Amerykanie wspierają. Także ta propozycja wydaje się dla nas w tym momencie, ale również w dłuższym okresie najlepszy.
Możemy oczywiście popatrzeć tak powiedzmy 50-60 lat wstecz, zobaczyć, które kraje z kim współpracowały i jak na tym wyszły. Dzisiaj Jarosław Gugała, bardzo głośny przeciwnik dobrej zmiany, celebryta, dziennikarz, prezenter Polsatu i no, były ambasador chyba za czasów Platformy Obywatelskiej, opublikował w Rzeczpospolitej tekst o Korei Południowej. W tym są duże informacje, jak ten kraj był biedny, jak co na przykład, czym zajmowało się 40 lat temu koncern Hyundai'a, mianowicie sprzedawał ryż w sklepach. Teraz zupełnie inny kraj. Tam w tym tekście nie ma ani słowa o głównym czynniku, który pomógł Koreańczykom się rozwinąć. A pana zdaniem, co zdecydująco wpłynęło na to, że Korea i Koreańczycy otrzymali szansę na ten rozwój gospodarczy, którego jesteśmy świadkami dzisiaj?
Korea po konflikcie na Półwyspie w latach pierwszej połowie lat 50. północ stała się regionem zdominowanym przez, można powiedzieć, reżim marksistowski, wspierany oczywiście przez Chiny Ludowe i Związek Radziecki. Natomiast południowa część Półwyspu znalazła się w obszarze zainteresowania przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Tam pojawiły się z jednej strony bazy amerykańskie, ale również współpraca gospodarcza rozwinęła się między tymi krajami. Amerykanie dużo inwestowali i wspomagali rozwój taki organiczny trzeboli koreańskich dużych przedsiębiorstw, które w taki, można powiedzieć, trochę specyficzny sposób koreański, ale to trochę bazowany i podobny do japońskich Koreiców, też dużych organizmów. Ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, inwestycje amerykańskie, handel wzajemny w obie strony doprowadziły do tego, że Korea Południowa należała do najszybciej, najdynamiczniej rozwijających się gospodarek i z kraju zdecydowanie biednego, no teraz jest w wielu dziedzinach elektronika, komputery, no przede wszystkim samochody, to Korea Południowa w wielu dziedzinach wręcz zaczęła przewyższać sąsiada japońskiego. Także współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i zainteresowanie Stanów Zjednoczonych tą współpracą bardzo korzystnie wpłynęło na rozwój gospodarczy.
A czy pana zdaniem drzwi przed Polską, no i szerzej pojmowanym Trójmorzem, bo Amerykanie to widzą jako jedność jakby kulturowo, polityczną, no i przede wszystkim gospodarczą. 100 milionów ludzi tutaj nasz region zamieszkuje, niecała połowa w Polsce. Otwierają się analogiczne drzwi, takie geopolityczne jak przed Koreą. Czy też duże nadużycie w ogóle, tak?
No, to czas pokaże, jak się będzie rozwijała sytuacja, również współpraca gospodarcza między tymi krajami. Kraje tego naszego regionu z różnych względów miały trudności w tej współpracy, ale również trudności geograficzne i nasi sąsiedzi potężni nie byli zainteresowani, żeby akurat te kraje i te narody rozwijały się.
No nie taki był plan, prawda?
Taki w zasadzie był plan. Zresztą wracając trochę może do niewspomnianej tutaj gospodarki niemieckiej, gdy kilka lat temu na CNN ministra gospodarki zapytano, czy budowa tego muru na granicy z Meksykiem i zmiana relacji z tą gospodarką to ma sens, to powiedział w ten sposób. No to poszło w cały świat, że my Niemcy tak sobie ułożyliśmy relacje gospodarcze z naszymi sąsiadami na wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej, że tam produkuje się komponenty, niskomarżowe produkty, które później my integrujemy, dodajemy marże, dużo zarabiamy, mamy nadwyżkę handlową. Amerykanie też powinni tak samo traktować Meksyk, tak jak my traktujemy tych naszych sąsiadów. No, to też pokazuje stosunek Niemiec do całego tego regionu.
I teraz otwierają się przed nami drzwi. Zobaczymy, jakie wykorzystamy i którą ofertę przyjmie Polska, bo przed nami kampania wyborcza, a w niej te różne oferty będą w powietrzu, będą się spierać między sobą. No i tak się zastanawiam, czy w Polsce ten proamerykanizm ma szansę się zakorzenić. No, nie mamy wiz do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz od XIX wieku.
Tak, to znaczy na razie temat współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze się nie pojawił jako poważny temat dyskusji. Wprawdzie na konwencji PiS w sobotę mieliśmy pewne elementy współpracy amerykańskiej, ale pewien niedosyt jednak stanowiło to, że te relacje nie były potraktowane kilkoma zdaniami więcej. No bo oczywiście prócz współpracy gospodarczej niezwykle ważna jest współpraca wojskowa. Coraz większe siły amerykańskie są w naszym regionie, w Polsce, coraz większe są kontrakty zbrojeniowe.
A że wejdę panu w słowo, a słusznie widzi się to jako dwie części tego samego medalu?
Tak. To znaczy to, że są tutaj rosnące siły amerykańskie, to oczywiście zachęca również do inwestycji firmy amerykańskie. Także należy się spodziewać, że relacje gospodarcze będą się rozwijać niemal równolegle i raczej sądzę dynamicznie, podobnie jak współpraca wojskowa.
Czy Jeszcze takie pytanie. Wyciszyły się ostatnio głosy domagające się od Polski odszkodowań za tak zwane mienie bezspadkowe. I tu widać jakiś związek, że ta współpraca militarna z ludźmi, którzy naprawdę decydują o kierunku amerykańskiej polityki, wpływa na wyciszenie tych głosów, czy też to jest czysty przypadek?
Mniej więcej rok temu mieliśmy, można powiedzieć, spór na linii Izrael-Polska związany z inicjatywami legislacyjnymi i wydaje się, że wtedy Amerykanie, którzy traktują na Bliskim Wschodzie Izrael jako swojego najważniejszego sojusznika, wprawdzie czasem dodają i doceniają Arabię Saudyjską, no ale tradycyjnie tym sojusznikiem jest państwo Izrael, a w naszym regionie, w Europie, tym sojusznikiem jest Polska. Więc dla Amerykanów jakiekolwiek spory między ich sojusznikami nie były dobrze widziane i sądzę, że dyplomacja amerykańska mogła mieć swój znaczący wpływ, żeby tego typu spory wyciszyć, a to oczywiście też mogło wpłynąć na zmniejszenie roszczeń niektórych środowisk żydowskich w stosunku do Polski.
Tak to, proszę Państwa, wygląda. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi Bogdanowi Szafrańskiemu.
Dziękuję.
Życzymy miłego dnia.